jak obłok.
Pięknie zaśpiewała Wiktoria Tołstoj. Witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji Serce jak obłok, jak zwykle w niedzielę po godzinie 22. Program zrealizuje Tomek Goska. W studiu wita się z Państwem Agnieszka Osmulska-Liczuk. Dziś bez Joanny Kurborskiej. Wypoczywa, urlopuje. Za tydzień już w pełnym składzie Państwa powitamy. Powrócimy też do listów, które już przychodzą w związku z naszym konkursem. I o tym konkursie oczywiście też będziemy Państwu jeszcze przypominać. Dzisiaj nie, bo dzisiaj w naszym studiu mili goście, których już za chwilę powitam. I jednocześnie chcę zaprosić Państwa na spotkanie z muzyką, która stosunkowo rzadko pojawia się w naszej wieczornej, niedzielnej audycji. Ale nie dlatego, że jest zła czy niepiękna, ale dlatego, że jest związana ściśle z liturgią i jest po prostu muzyką specyficzną, którą zazwyczaj w łączności z liturgią możemy usłyszeć w naszych kościołach, a dokładnie w kościele katedralnym w Siedlcach. Dlatego, że dzisiaj w naszym studiu część z Holy Gaudete, która działa już od jakiegoś czasu w parafii katedralnej w Siedlcach. Bardzo serdecznie witam Anna Januszewska, która prowadzi scholę.
Witam.
Adam Szczepański, który jest organistą w parafii katedralnej, ale jednocześnie jest autorem muzycznych opracowań, części utworów, które znalazły się na płycie wokół roku liturgicznego.
Dobry wieczór Państwu.
Ksiądz Wojciech Stefaniuk, który jest duchowym opiekunem scholi.
Szczęść Boże.
I Grażyna Sarna, sopran, tak?
Tak, zgadza się.
Przedstawiciel tego bardzo ważnego głosu. I pozwolą Państwo, że zaczniemy nasze spotkanie muzycznie. I tej muzyki dużo dzisiaj w audycji Serce jako Bóg na pewno się pojawi. I ja poprosiłam scholę Gaudete, żeby pozwoliła mi wybrać mój ulubiony utwór z płyty wokół roku liturgicznego, o której dzisiaj trochę szerzej mówić będziemy. No i poproszę Cię, Aniu, o to, żebyś ten utwór zapowiedziała.
Jest to Ave Maria w języku rosyjskim, czyli Bohorodice Dziewo Radujsa. I to pierwsza akurat to będzie Arvo Perta współczesnego kompozytora.
Posłuchajmy. Tak, drodzy Państwo, śpiewa Schola Gaudete, działająca przy parafii katedralnej w Siedlcach. Dzisiaj o godzinie 17 w kościele katedralnym w Siedlcach odbył się koncert promujący płytę wokół roku liturgicznego. Chciałam Was zapytać w ogóle o tą płytę, bo myślę, że to troszeczkę było zaskakujące, że ona się pojawiła mimo wszystko. Taka szybka dosyć decyzja i ja się bardzo cieszę, że ona jest, ale tak naprawdę Schola przede wszystkim no, nie jest od tego, żeby wydawać płytę czy robić karierę muzyczną, ale jest od tego, żeby być na liturgii. Kiedy Was można usłyszeć w katedrze podczas liturgii?
Najczęściej w każdą niedzielę o godzinie 16, przy czym czasami po prostu jest jakaś uroczystość o innej godzinie, albo na przykład czasami jesteśmy w innym miejscu, jeżeli są uroczystości diecezjalne, ale zazwyczaj o godzinie 16 w niedzielę, oprócz wakacji.
Śpiew związany z liturgią i repertuar też, który jest bardzo ściśle związany i z rokiem liturgicznym i z tym, co wierni w kościele też śpiewać mogą. Jak ten repertuar dobieracie? Bo to jest tak, że na tej płycie znalazły się utwory, które no chyba tak trudno jednak na co dzień byłoby zaśpiewać razem z wiernymi w kościele. Więc chciałabym Was zapytać o to najpierw, jak ten wybór repertuaru przebiega przy przygotowaniu liturgii. Potem porozmawiamy trochę więcej o płycie, ale tutaj najpierw, gdybyście mogli powiedzieć, co bierzecie pod uwagę, co przede wszystkim jest ważne, kiedy decydujecie się na konkretne pieśni, które potem podczas liturgii są wykonywane.
Zazwyczaj, no tak jak to się dzieje przy ustalaniu generalnie śpiewów do liturgii, bierzemy pod uwagę czytania z mszy świętej, w której akurat mamy uczestniczyć. Poza tym ważny jest okres liturgiczny też, jaki akurat w danej chwili jest. No i co do tego dobiera się śpiewy.
Pytam o to dlatego, że my przychodząc do kościoła nie zastanawiamy się tak naprawdę za bardzo nad tym, co śpiewamy. I oczywiście rozpoznajemy kolędy czy pieśni wielkopostne, bo one są charakterystyczne, ale tak na co dzień w trakcie okresu zwykłego myślę, że mimo wszystko mało osób gdzieś tą refleksję nad tematem śpiewów przeprowadza.
No, śpiewy mają przede wszystkim pomóc wspólnocie eucharystycznej tą Eucharystię przeżywać i w niej się zagłębiać. Także każdy z tych śpiewów ma swoją konkretną funkcję, prawda? Jest śpiew na wejście, na przygotowanie darów, na komunię, na dziękczynienie i na zakończenie. I każdy z tych śpiewów ma właśnie w tą konkretną część jakby też wprowadzać. Dlatego ważne jest, żebyśmy się wszyscy włączali do śpiewu, prawda? To nie chodzi o to, że śpiewa czy organista, czy śpiewa schola albo kantor. Ważne jest, żebyśmy wszyscy chcieli podejmować ten śpiew, dlatego że on jest dla wszystkich, prawda? On jest po to, żeby każdy człowiek mógł poprzez śpiew też w tej Eucharystii uczestniczyć. To jest coś jakby no, wtopionego w Eucharystię.
A te utwory z kolei, które na płycie się znalazły, no bo tak jak powiedziałam, niektóre z nich pewnie nigdy podczas liturgii o godzinie 16 w Katedrze Sieleckiej się nie pojawią. Można je usłyszeć podczas koncertów, które specjalnie przygotowujecie i właśnie na tej płycie. Przy niektórych utworach jest właśnie takie zaznaczenie, opracowanie Adam Szczepański. Panie Adamie, w jaki sposób pan pracuje nad tymi opracowaniami i o co tak naprawdę tutaj chodzi?
No w ogóle termin opracowanie oznacza w odróżnieniu od utworu, który po prostu jest komponowany, można powiedzieć, od podstaw, jest już dany jakiś element. Najczęściej jest to melodia głosu sopranowego, czyli to, co potocznie rozumiemy pod pojęciem melodia, no, którą trzeba opracować, czyli po prostu ubrać ją w szatę dźwiękową, rozpisać na przykład na chór, czy na zespół wielogłosowy, ewentualnie zastanowić się, jakie części mogą być śpiewane jednogłosowo, jakie części wielogłosowo, jakie z towarzyszeniem organów, bądź bez. No, przypomina to trochę taki proces, o którym bodaj Michał Anioł powiedział o swoich rzeźbach, że to, co on rzeźbi, jest już zawarte w tej bryle marmuru, którą on bierze do rąk i jego zadaniem jest tylko dostrzec ten kształt i następnie usunąć niepotrzebne okruchy. Więc może zadaniem osoby, która opracowuje, jest jakby dostrzec tą harmonię, która w melodii już się znajduje i uchwycić ją, nadać jej jakiś konkretny styl. No i potem to wszystko zapisać, poskładać w całość i mamy opracowanie.
Jak dochodzi do wyboru tych utworów, które pan opracowuje? Czy to jest tak, że gdzieś wspólnie ustalacie, że to jest pięknie, to byście chcieli inicjatywa jakby członków scholi, czy to pan jednak decyduje o tym, że tak, to i to i chcielibyśmy i proponuje pan właśnie scholi, że warto by było na to zwrócić uwagę i podjąć się za śpiewanie?
To wygląda różnie. Czasami na przykład Ania zwraca się z jakąś konkretną propozycją, że słuchaj, warto by zrobić to i to. Czasami wynika to z jakiegoś konkretnego zapotrzebowania, że na przykład musimy zaśpiewać nieszpory, musimy zaśpiewać na mszy z okazji takiej, a nie innej uroczystości. No i wtedy jakby repertuar jest już narzucony. A czasami jest tak, że po prostu przychodzi mi do głowy jakiś pomysł, że na przykład no, ładna jest ta pieśń, czy inna pieśń, albo ta ma jakieś ciekawe słowa, albo warto by to spróbować opracować, albo tamto. I robi się takie opracowania, nawet na razie bez jakiegoś konkretnego przypisania, że to będzie użyte tu albo tam. No i jeżeli scholi się spodoba i zechce się tego uczyć, to potem zastanawiamy się, gdzie to wpasować i co z tym zrobić dalej.
Czyli różne drogi wyboru tych utworów, no a przed nami płyta wokół roku liturgicznego. Więc teraz zapytam o to, jak ta płyta w ogóle powstała w sensie wydania, no bo no pewnie nie jeden młody wokalista, wokalistka w Polsce chciałaby płytę wydać, a tu proszę, Schola z parafii katedralnej ma już swoją płytę. No nie było to takie łatwe, ale też no pewnie trochę dobrych duchów krążyło nad tym pomysłem wydania. Ja nie zapytam cię o to, jak doszło w końcu do tej decyzji, że płyta będzie, powstanie i kto wam pomógł przy tym.
A dla nas też samo to, że płyta zostanie wydana, to było dużym zaskoczeniem, dlatego że jakby początek całej płyty to jest w projekcie prezentacji multimedialnej Pawła Komorowskiego, który kiedyś popołudniem, robiąc zdjęcia w katedrze, słyszał akurat jak śpiewamy i mu się to bardzo spodobało. No i po rozmowie z księdzem Czubakiem obaj stwierdzili, że warto by było, żeby to Schola właśnie z katedry przygotowała podkład muzyczny do tej prezentacji multimedialnej. No i zostaliśmy poproszeni o wybranie kilku utworów, które mogłyby przy takiej prezentacji być wykorzystane. No i tutaj, jak już wiedzieliśmy, że przyjedzie pan, który nas nagra, to wtedy ksiądz biskup zaproponował, że skoro już jest ktoś, kto nas nagra, jeżeli jesteśmy my, mamy jakiś materiał, to może warto by było jeszcze dorzucić kilka utworów, żeby z tego po prostu była płyta. No powiem szczerze, że dla nas to, no dla mnie to było duże zaskoczenie, że w ogóle coś takiego będzie, bo no nie planowaliśmy tak naprawdę, prawda, nagrywania płyty. Bo wiemy, że to się wiąże też z wielkimi kosztami i no to jest też jakiś proces, prawda?
No jak tak z tymi kosztami da sobie poradziliście?
Tak, wielki ukłon w stronę pana Grzegorza Skwarka, dyrektora strategicznego Katolickiego Radia Podlasie, który no nam taką ścieżkę wydeptał do pana Konstantego Strusa. I właśnie pan Konstanty Strus jest sponsorem tej płyty.
Płytę można było dzisiaj kupić po mszach świętych w Katedrze Siedleckiej, ale gdyby ktoś na przykład po dzisiejszej audycji chciał taką płytę mieć, to w jaki sposób ją można nabyć?
To znaczy płyty są w zakrystii w katedrze i jeżeli ktoś ma ochotę taką płytę kupić, to po prostu trzeba się zgłosić do któregoś z księży z katedry, oni wiedzą, gdzie te płyty są.
To może posłuchajmy teraz kolejnego utworu z płyty. Jaki to będzie utwór?
To będzie utwór z okresu Adwentu. Veni, veni, Emanuel, Zoltana Kodaliego.
Gaude, gaude, el nuovo.
Drodzy Państwo, Schola Gaudeta, parafia katedralna w Siedlcach, jest płyta. Był dzisiaj koncert, na którym mogliśmy posłuchać utworów z tej płyty. No ale wróćmy do początków, bo warto chyba dowiedzieć się, jak w ogóle Schola powstała, jak zrodził się pomysł, by taki zespół utworzyć. Ksiądz Wojciech Stefaniuk.
Szczerze mówiąc, to ja nigdy nie myślałem, że będę zakładał jakąś scholę. Przychodzę do parafii katedralnej. Po prostu nie myślałem o tym, żeby tworzyć coś w kierunku muzyki. Oczywiście śpiewałem wcześniej. Może właśnie dlatego, że znał mnie ksiądz Michał Szuli, który prowadził chór. Zaprosił mnie do składu, który nagrywał płytę
z utworami księdza Hoffmana.
Hoffmana, tak. Do habilitacji chyba.
Tak.
No i tak dane mi było poznać się z ludźmi, którzy śpiewają w chórze. I to właśnie tam taki pomysł z Holi się zrodził. Oczywiście taki temat był, ale no, nie został podjęty, bo wiadomo, nie wiadomo było, jak to zacząć, jak to zrobić. No i na jednym ze spotkań z księdzem biskupem, ksiądz biskup sam wyszedł z taką inicjatywą. Jest chór. Pięknie śpiewa. Ale czegoś brakuje. Przydałaby się jakaś schola, która by inicjowała śpiew w katedrze. Która by przewodziła śpiewowi podczas Eucharystii. No i tak to się zaczęło. Wtedy właśnie powiedziałem, dobrze, księdze biskupie, zrobimy taką scholę. Jest to możliwe. I tak powoli, małymi krokami. Na początku 4 osoby.
Tak. No w ogóle ten pierwszy skład od obecnego to się różni bardzo. W zasadzie od początku w scholi śpiewa ksiądz Wojciech, śpiewam ja, Monika Sadowska i Monika Jabłkowska. Z tego takiego, prawda, no i Adam. A jakby cała reszta się cały czas wymieniała. Także osoby te, które śpiewają teraz, na przykład właśnie Grażyna. Grażyna dołączyła do scholi
rok temu. W listopadzie.
Grażynko, ale właśnie zapytam cię w tym miejscu, bo tak cichutko siedzisz, nie odzywasz się. No, jednak przychodząc do scholi, pewnie jakieś wymagania były stawiane, dlatego że no, startowaliście już z pewnego poziomu muzycznego. To nie było tak, że zebrali się ludzie, którzy mają ochotę śpiewać, tylko zebrali się ludzie, którzy potrafią śpiewać. To jest jednak zasadnicza różnica, więc ciebie zapytam o twoją drogę muzyczną, no bo wcześniej pewnie też ze śpiewem miałaś jakiś związek.
Tak, tak. Czy jeżeli chodzi o scholę, to ja już słyszałam właśnie o scholi od Ani, ponieważ znamy się z Anią już od wielu lat. Śpiewałyśmy kiedyś w takim chórze siedleckim i tam się właśnie poznałyśmy. Więc ja już tak wcześniej myślałam, że jeżeli moje drogi jakoś tak mnie tutaj sprowadzą do Siedlec, to bardzo bym chciała dołączyć do tego zespołu właśnie Ani. No i tak się stało właśnie rok temu, że no zaczęłam mieszkać w Siedlcach i tak właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, że jeżeli chcę, to dołączę do składu scholi. Ania mnie łaskawie przyjęła.
Ale przyjęła czy przesłuchała, bo to są dwie różne rzeczy.
Myślę, że
wiedziałam, jak tak śpiewa, więc nie było potrzeby przesłuchiwania.
Także tak, od roku.
A pozostali członkowie, czy jest ta potrzeba przesłuchiwania i takiego sprawdzenia, czy to też raczej są osoby, które no, znacie się jakoś nawzajem i po prostu zapraszacie do współpracy osoby, które wiecie, że śpiewać no, już na jakimś poziomie potrafią i no, już nie trzeba jakby dociągać, dorównywać do tego poziomu pozostałych członków scholi.
To znaczy jakby przez te 3 lata istnienia scholi bywało różnie. Na początku nie ograniczaliśmy się w żaden sposób, prawda, że to mają być tylko osoby, które potrafią śpiewać, czy śpiewały kiedyś, miały kontakt, ale to gdzieś w praniu później wychodzi, prawda, że jakby schola idzie cały czas do przodu i na przykład ktoś nie nadąża. Więc jakby się te osoby wykruszały tak, no w sposób taki bardzo naturalny, prawda. I ten taki trzon, powiedzmy, zespołu się w jakiś sposób wykrystalizował mniej więcej 2 lata temu, tak 1,5 roku temu. I od tamtej pory w zasadzie było tak, że przychodziły już takie osoby, które albo ja wiedziałam, że potrafią śpiewać, bo wcześniej na przykład śpiewałam z tymi osobami, tak jak właśnie Grażyna, albo Agnieszka chyba w zasadzie przyszła, prawda? Tak bardzo chciała śpiewać. I w zasadzie, no tak, podjęliśmy taką decyzję, że warto spróbować, prawda?
W tym śpiewaniu takim właśnie na pewnym poziomie pomagają wam również szkolenia, bo to nie jest tak, że wy przestajecie tylko na tym, co już potraficie, ale cały czas do góry pniecie się, doskonalicie swoje umiejętności wokalne i to też jest takie, no, godne podziwu, że znajdujecie czas na to, żeby jeszcze oprócz prób, oprócz udziału w liturgii, żeby jeszcze te szkolenia odbywać.
Tak. Ja ze swojej strony staram się jakby na tyle, na ile znam technikę śpiewu, też przekazywać to tutaj wszystkim ze scholi. Tak, nie wiem, może od razu powiem, że ukończyłam podyplomowe studium emisji głosu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. I wcześniej też dużo śpiewałam w różnych chórach, więc jakby gdzieś tam też moje drogi z muzyką się przeplatały cały czas. I między innymi właśnie w jednym zespołu, w których śpiewałam kiedyś, czyli w Chórze Akademii Teologii Katolickiej, obecnie chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, tam poznałam Asię Łukaszewską. I właśnie Asia przyjeżdża do nas teraz na warsztaty z emisji głosu.
Mówiąc o takim muzycznym przygotowaniu, no, należy też tutaj podkreślić, że siła muzyczna w panu Adamie, o pracowaniach już mówiliśmy, ale także sam dźwięk organów w parafii katedralnej w Siedlcach, to panu zawdzięcza parafia i to brzmienie, ale również schola, a właśnie muzyczne podstawy, więc rozumiem, że tutaj także ogromne przygotowanie jest do tego, co pan robi, bo to oczywiście słychać.
No, to od razu ja powiem, że Adam jest tak naprawdę jedyną osobą z scholi, która ma wykształcenie muzyczne.
No to skoro już powiedziałeś, to nie muszę się sam
chwalić. A ja myślę, że pan się jednak trochę pochwalił i trochę więcej na ten temat powiedział.
Tak, wykształcenie muzyczne rzeczywiście mam, więc można powiedzieć, że jestem jedynym zawodowcem, chociaż nie określiłbym tak, bo w toku całego mojego kształcenia muzycznego tak naprawdę nigdy nie myślałem, że będę kiedykolwiek zajmował się śpiewem. W związku z tym uczyłem się najpierw grać na skrzypcach. Zresztą ukończyłem Warszawską Akademię Muzyczną na tym instrumencie też. W międzyczasie doszła moja wielka pasja od zawsze, czyli organy. Wreszcie udało się ją też z czasem zrealizować. Więc kolejny dyplom właśnie tym razem z organów. Natomiast jeśli chodzi o śpiew, to szczególnie po ukończeniu studiów stwierdziłem, że brakuje mi muzykowania zespołowego. Po prostu podjąłem pracę jako organista w jednej z parafii w Warszawie i w zasadzie grałem, można powiedzieć, sam sobie. Natomiast bardzo brakowało muzykowania zespołowego, więc szukałem najrozmaitszych zespołów. No i siłą rzeczy trafiałem do mniejszych bądź większych chórów, chórków, jakichś takich zespolików. I tam dopiero w zasadzie od podstaw uczyłem się, jak powinno się śpiewać. A kiedy Schola Gaudete zaprosiła mnie, że też może bym coś tam z nimi zaśpiewał od czasu do czasu, no to też była to po prostu na początku mozolna praca, żeby coś jednak z tym swoim głosem zrobić, jakoś go udoskonalić, bo to nie jest tak, że ktoś kończy studia muzyczne i od razu automatycznie potrafi śpiewać. To chyba, że są to studia ściśle wokalne.
Bycie w scholi to na pewno sporo poświęconego czasu. No, trochę tutaj się uśmiechnę, pan ma łatwiej, bo i tak pan jest na co dzień w parafii katedralnej i za muzykę odpowiada. Natomiast wszyscy gdzieś pracują. Ksiądz Wojciech, który przez długi czas był wikariuszem w parafii katedralnej, musiał też łączyć jakoś obowiązki duszpasterskie ze śpiewaniem w scholi. To chyba łatwe nie było.
Nie jest to łatwe. Może nie jest trudno łączyć te obowiązki. jak masz jakąś tam pasję i lubi się śpiewać, to nie ma problemu. Trudne na początku było to, że no tak, ksiądz śpiewa w scholi, a po co on tam śpiewa?
No ja na przykład sama czasami obserwowałam, jak ksiądz śpiewał, w międzyczasie spowiadał. No z tacą już nie było tak łatwo, bo tam akurat potrzeba było, by ksiądz w tym czasie śpiewał, ale...
Myślę, że no po prostu chyba deficyt mężczyzn.
W scholi.
Tak, to jest taki też apel do tych, którzy chcą śpiewać, lubią śpiewać, żeby... No, tak. Skorzystali właśnie.
Żeby się nie bali. Tak. Mężczyźni w ogóle wbrew pozorom są bardziej bojaźliwi niż kobiety, jeśli chodzi o śpiew.
Skromni, wstydliwi może.
Może tak. Może nie chcą się jakoś tak.
Ale my czekamy z otwartymi ramionami.
Piękne panie z Holy Gaudete to powiedziały, także panowie z parafii katedralnej i nie tylko chyba, bo chyba nie ograniczacie się przecież do...
Tak, no my jesteśmy z Holą, można powiedzieć, międzydiecezjalną nawet, dlatego że akurat Grażena właśnie pochodzi z diecezji drohiczyńskiej.
Tak. No to rzeczywiście. A Grażynko, ty czym się na co dzień zajmujesz?
Pracuję w Siedlcach jako pracownik socjalny w MOPR-ze.
Aniu, ty też masz swój zawód taki, tak, który z muzyką nie jest związany. No, czy nasi słuchacze już się mogli przekonać.
Tak, ja jestem fizjoterapeutką, pracuję w Sieleckim Szpitalu.
Ja pytam o to też, no bo gdyby państwo właśnie tak mieli takie poczucie, że na co dzień zupełnie co innego robią, a tu nagle śpiewanie, że to naprawdę można pięknie połączyć, a że pięknie, no to przekonajmy się ponownie, słuchając kolejnego utworu.
Tak, teraz usłyszymy utwór z okresu Wielkiego Postu, Krzyżu Święty. I to jest właśnie jeden z tych utworów, które opracował Adam Szczepański.
Proszę Państwa, skoro już wiemy, że fachowcy muzyczni w studiu są razem z nami, to myślę, że też warto trochę szerzej porozmawiać o muzyce w liturgii, bo mi zawsze nasuwa się takie pytanie i ono mnie nurtuje przez dłuższy już czas. No bo tak, piękny śpiew, dobra jakość, nowe pieśni, które przecież cały czas powstają, wprowadzane dosyć mozolnie w naszych wspólnotach parafialnych, a jednocześnie chęć, by ludzie, którzy przychodzą do kościoła, no jednak uczestniczyli w liturgii poprzez śpiew. I czy tutaj można złoty środek znaleźć? Bo czasami mam wrażenie, że ciężko jest w wspólnocie parafialnej tym jednym przysłowiowym, zgodnym chórem śpiewać w momencie, kiedy są wprowadzane właśnie nowe pieśni, kiedy też wspólnota ma wrażenie, że troszeczkę za pięknie, za trudno i nie bardzo potrafi się w ten śpiew włączyć.
No temat jest trudny i można by w długie godziny deliberować, dlaczego tak akurat jest, a nie inaczej. Wydaje mi się, że ten złoty środek można znaleźć, to jest możliwe, tylko trzeba jakby ze strony wspólnoty, trzeba zrozumienia tego, czym jest tak naprawdę muzyka w liturgii. My jeszcze, wydaje mi się, ciągle tkwimy głęboko jedną nogą w rzeczywistości przedsoborowej, gdzie akcja liturgiczna szła jednym torem, natomiast muzyka szła zupełnie jakby niezależnie od tego i te akcje w zasadzie się nigdzie nie spotykały. I myśmy to troszeczkę odziedziczyli i w związku z tym, gdyby przeciętnego parafianina zapytać, po co w ogóle na przykład śpiewamy na rozpoczęcie mszy świętej, po co śpiewamy podczas komunii, no to by pewnie powiedział, no żeby było ładnie, żeby wypełnić czymś ten czas, bo tak to jakbyśmy nie śpiewali, to byłaby po prostu martwa cisza. Czyli pojmujemy muzykę jako coś tylko i wyłącznie dekoracyjnego, co jest jakby jakimś takim dodatkiem do liturgii, natomiast równie dobrze można by ją zastąpić czymś innym albo w ogóle zlikwidować. A tak nie jest. To jest rozumowanie bardzo, bardzo właśnie niedobre. Muzyka liturgię współtworzy i można powiedzieć, że muzyka potrafi umożliwia człowiekowi wyrażenie tego, czego nie jest w stanie wyrazić słowami. Innymi słowy, przenosi go na jakiś wymiar transcendencji. Przybliża go jakoś w pewien duchowy sposób do Boga. I jeżeli tak pojmiemy muzykę, że ona jest istotną częścią liturgii, że w zasadzie, jak mówią dokumenty Kościoła, muzyka, liturgia bez muzyki obejść się nie może, bez śpiewu. Jeżeli tak pojmiemy tą rolę muzyki, a z drugiej strony, jeżeli zastanowimy się nad rolą zgromadzenia liturgicznego, to nie jest tak, że przychodzimy na mszę, którą ksiądz dla nas odprawia, a my jako zgromadzenie stoimy sobie, czy też siedzimy w ławkach i uczestniczymy, oglądając, słuchając i od czasu do czasu coś odpowiadając. Liturgia jest czynem wspólnym, czynem całego Kościoła, wszystkich tych, którzy się tam gromadzą. I jak to znowu mówią dokumenty Kościoła, w liturgii każdy powinien spełniać to, co do niego należy. To i tylko to, co do niego należy. W związku z tym do kapłana należy przewodniczenie, należy sprawowanie samej ofiary Chrystusa, do zgromadzonego ludu należy aktywne uczestniczenie poprzez śpiew. I jeżeli o tym będziemy pamiętać, to będzie nam o wiele łatwiej uczyć się nowych rzeczy, ponieważ te nowe rzeczy właśnie są tworzone po to, żeby bardziej pasowały do tej liturgii. Pieśni stare, które jeszcze pochodzą właśnie z czasów przedsoborowych, bardzo często do współcześnie rozumianej liturgii już ciężko jest dopasować.
Natomiast ludzie czasami właśnie tęsknią za tymi pieśniami tradycyjnymi, których coraz mniej jest w naszych kościołach i starsi ludzie, którzy przychodzą do kościoła i znają te pieśni, nie potrafią jakby dopasować swoich umiejętności, chociażby wokalnych, które no wiadomo zmniejszają się trochę z wiekiem, do trudnej melodii czy czegoś zupełnie nowego, co muszą gdzieś z ekranu przeczytać. Czy tutaj nie można by było jakoś mimo wszystko zwracać większej uwagi na to, żeby była równowaga między tym, co nowe, a tym, co stare?
No, wydaje mi się, że można i mam wrażenie, że staram się przynajmniej coś takiego czynić. Aczkolwiek jest bardzo dużo pieśni starych, czy nawet bardzo starych, bardzo tradycyjnych, które kiedy próbowałem w jakiejś, no niekoniecznie nawet mówię teraz o parafii katedralnej, ale w ogóle próbowałem wprowadzać, to spotykałem się z zarzutem, a co pan tu jakieś nowe rzeczy, my tego zupełnie nie znamy.
Bo może to też nie chodzi o stare, nowe, tylko znane, nieznane.
O, to już właśnie bardziej tak. I przy czym jak się tak dobrze przyjrzeć, to okazuje się, że tych znanych jest rzeczywiście stosunkowo niewiele. I to jeszcze na dodatek są to na przykład w przeważającej większości albo pieśni stricte pasyjne, ewentualnie pieśni adwentowe, przeznaczone na tą w zasadzie drugą część Adwentu, czyli tą, która bezpośrednio poprzedza Boże Narodzenie. A na przykład bardzo mało jest chociażby pieśni, które można śpiewać w pierwszym okresie Wielkiego Postu, w okresie tym tak zwanym pokutnym. Tam praktycznie nie sposób jest dobrać żadnej ze znanych i lubianych pieśni wielkopostnych. Trzeba wprowadzać nowości, jeżeli chcemy, żeby muzyka podczas pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej niedzieli Wielkiego Postu pasowała do tego, co, o czym w liturgii jest mowa.
Ksiądz Wojciech wziął głębokie oddech.
Tu chodzi chyba trochę o przekorę. Czasami jesteśmy jako ludzie nie skłonni do takich zmian, a czasami trzeba dać się pokierować. Chcieć się czegoś nauczyć. Nawet jeżeli ma się te, nie wiem, 10 lat. Nie można zostać na tym samym miejscu. Trzeba iść.
Ale może tutaj
czasu.
Też dobrym sposobem jest to, co właśnie też w parafii katedralnej od czasu do czasu pojawia się, nauka śpiewu przed liturgią.
No zdecydowanie, bo
to,
podczas liturgii...
Nikt się nie nauczy tylko śpiewając, prawda? To no, nie
oczywiście,
ma
podczas liturgii nie jest już czas na uczenie się, tylko musimy podczas liturgii już spełniać ten czyn wspólny, czyli już potrafić zaśpiewać przynajmniej refren na przykład jakiejś pieśni. Zresztą duża część pieśni nowych właśnie ma budowę taką responsoryjną, czyli dla zgromadzenia jest przeznaczony do zaśpiewania stosunkowo krótki i prosty refren, natomiast cała reszta przeznaczona jest dla kantora, no pod którego nieobecność, no bo niestety jakoś jeszcze nie wypracowaliśmy w naszym kościele formuły, jak miałby wyglądać taki kantor. No więc pod nieobecność kantora no, pełni tą funkcję organista, czyli w kościele katedralnym ja. I to się sprawdza. Ludzie te refreny, jakoś zauważyłem, są w stanie podjąć i podejmują.
Szczególnie na ślubach.
To jest no tak, śluby i pogrzeby to jest odrębny temat.
Rzeka. Dla jednego aktora. No może dwóch, bo jeszcze też organista.
Ksiądz i organista.
No czasami niestety.
Ale to dialog dwóch osób. Nie odrębny.
Grażynka, czy wy słyszycie na przykład, kiedy śpiewacie jako schola, że na przykład Kościół nie bardzo chwyta za wami, że wierni nie bardzo potrafią za wami nadążać? Czy to się czuje śpiewając?
To znaczy, ja nie mam takiego wrażenia. Uważam, że tutaj Ania wybiera takie pieśni, które są no właśnie znane też. A jeżeli są nieznane, to chyba, no nie wiem. Znaczy, nie mam wrażenia, żebyśmy jakoś, nie wiem, prawda, powiedziała jakąś taką nowość, której nie są w stanie powtórzyć ludzie w kościele. Uważam, że wręcz nawet to, co robimy w tym momencie, to jest też właśnie nauka, tak? Nawet jeżeli na jednej mszy nie są w stanie nas powtórzyć, prawda, jakichś tam refrenów, to na kolejnej mszy, ponieważ wiadomo, że się powtarzają też pieśni, tak, w poszczególne niedziele, że już to potrafią. Uważam, że to jest...
I dlatego tak na początku taki rozdział zrobiłam między tym, co robicie na liturgii, a płytą, dlatego że jak ktoś weźmie tą płytę i sobie posłucha i pomyśli sobie, o nie przychodzę na 16 do kościoła katedralnego w Siedlcach, bo nie będę w stanie zaśpiewać tak, jak śpiewa pięknie Schola Gaudete, to właśnie chcemy Państwa uspokoić, że to jest zupełnie co innego. Ale skoro już do płyty znowu wróciliśmy, to jak sobie wyobrażacie w ogóle korzystanie z tej płyty przez osoby, które kupiły? Kiedy one ją włączą? Jakie macie poczucie? No bo nie jest to płyta do słuchania w samochodzie. I w ogóle wydawanie... No wiem, że Ania słucha.
Połowa soli, jak nie prawie... No jak nie
to
cała
jest wasze dziecko. Wy macie zupełnie inny stosunek do tego, ale jednak większość ludzi w samochodzie innej muzyki słucha. Kiedy waszym zdaniem ta płyta może pomóc i stać się rzeczywiście użyteczna w sensie takim muzycznym w domu? No bo przecież zabieramy ją do domu.
No ja myślę, że to są, że każdy chyba ma poczucie tych momentów właśnie. Że właśnie teraz chciałby posłuchać czegoś takiego, no nie wiem, można powiedzieć uspokajającego, prawda? No nie wiem.
Może czas...
No niektóre z tych utworów przecież śpiewamy na liturgii i ktoś usłyszy, nie wiem, może mu się spodoba, będzie mógł wrócić w domu. Mhm. Także...
Znaczy to są akurat, ta płyta jest to tyle specyficzna, że tutaj są pieśni ze wszystkich okresów tak naprawdę. No nie znalazła się tutaj żadna kolęda i też nie ma takiej pieśni stricte z okresu wielkanocnego. Ale jakby ta cała reszta odnosi się do każdego z okresów liturgicznych i...
Ja tak sobie pomyślałam, szczerze mówiąc, kiedy wzięłam tę płytę do ręki, że kiedy właśnie rozpoczyna się kolejny okres liturgiczny, to my często tak sobie biegniemy i nie bardzo potrafimy uświadomić sobie, że coś się zmienia i do czegoś nas Kościół zachęca w tym czasie. Może to nawet zamiast chwili modlitwy wieczornej czy porannej, włączenie waszej płyty czy wysłuchanie utworu, który związany jest z tym okresem, może tutaj też pomóc w takim wyhamowaniu i wyciszeniu się. Bo przecież ta muzyka, te pieśni, które proponujecie, to też jest modlitwa. To nie jest tylko wyczyn wokalny i muzyczny, ale przede wszystkim modlitwa.
No, myślę, że generalnie wykonywanie jakiegokolwiek utworu, czy jest to utwór sakralny, tak jak w naszym przypadku, czy każdy inny, nie da się melodii odłączyć od tekstu. I też jakby sposób zaśpiewania tego wszystkiego nie może się jakby obejść bez tego tekstu, prawda? Taki jak jest tekst, takie będzie też zaśpiewanie, prawda? O czym jest ten tekst? Szczególnie w muzyce sakralnej, myślę, kiedy tym tekstem też my śpiewając te utwory, też my możemy sami się modlić.
Także zachęcamy Państwa, aby tę płytę wykorzystywać. To, że ona jest i że można gdzieś z nią przeżyć tajemnice, o których pieśni na płycie wokół roku liturgicznego zawarte mówią. Posłuchajmy kolejnej.
Teraz usłyszymy anonim z XIII wieku, Alle Psalite.
I na płycie i na dzisiejszym koncercie pojawiły się również utwory zaczerpnięte z tradycji prawosławnej, z tradycji Kościoła Wschodniego. Ksiądz biskup was dzisiaj namawiał, żeby w tym kierunku też trochę pójść. No to ja zapytam o plany, o to, czy rzeczywiście zamierzacie w tym kierunku pójść.
To znaczy, ja nie mam takiego rozeznania jakby w utworach, które Schola może śpiewać. To nie jest tak, że no nie wiem, ja na przykład wiem, że tu ten utwór będziemy śpiewać, czy jakiś inny. Ja po prostu szperam, nie wiem, przeglądam strony internetowe i jeżeli znajdę coś takiego, co jest w naszym zasięgu
głosowym,
tak, jeżeli możemy się w jakiś tam sposób odnaleźć w tym utworze, to wtedy próbujemy go zrobić. Akurat utwór Bohorodice Rachmaninowa jest to utwór, w którym ja jestem zakochana już od wielu lat i to ja sama nie sądziłam, że my po prostu jesteśmy w stanie nawet to zaśpiewać. No ale tak się okazało, że jesteśmy w stanie i ja myślę, że dużo właśnie takich jakichś moich też różnych marzeń w tej naszej scholi się realizuje. To są rzeczy, które śpiewałam w innych chórach i które też bardzo bym chciała jeszcze zaśpiewać. No i mam taką nadzieję, że nam się uda. Nie ma takich konkretnych, prawda, jakichś planów, że no to teraz to, teraz coś. No na pewno już zaczniemy teraz przygotowywać medytacje wielkopostne, już wielkopostne będziemy przygotować, bo no jest taki utwór, nad którym musimy trochę czasu spędzić. W międzyczasie na pewno medytacje adwentowe, które jedne i drugie myślę, że już się tak na stałe wpisały w ten rok liturgiczny tutaj w naszej katedrze. A co dalej, to zobaczymy. Myślę, że Pan Bóg już też ma dla naszej scholi jakiś plan. postaramy się odnaleźć w tym planie.
Schola śpiewa podczas liturgii, wydała płytę, doskonali swoje umiejętności warsztatowe, ale wiem, że chcecie też być wspólnotą i doskonalić się pod względem duchowym i spotykać się razem, żeby także w ten sposób podnosić swoje, powiedzmy to w taki techniczny może sposób, kwalifikacje. No, ksiądz Wojciech Stefaniuk, opiekun duchowy scholi.
Na pewno jest to potrzebne, bo jednak bycie we scholi wymaga pewnej dyscypliny. No, wymaga od człowieka. No i naprawdę dużo wyrzeczenia. To jest dużo czasu, które trzeba poświęcić. No i widzę, no czasami jest też różnego rodzaju bunt. No, wszystko się przeżywa tak jak w wspólnocie. Odkrywamy, poznajemy siebie. No i też no, widać to potrzebę. Potrzebę właśnie duchowego rozwoju, żeby w tej wspólnocie także wzrastać, żeby zbliżać się do Pana Boga. Są plany.
Tak.
Zobaczymy, co z tego wyniknie. Chcemy to wspólnotę tworzyć. No, na ten czas to każdy gdzieś na swój sposób próbuje w jakichś wspólnotach swoich wzrastać duchowo. Na ile nam się to uda? Zobaczymy. To są ludzie z różnych parafii, także nawet tutaj międzydiecezjalne osoby spoza diecezji. A więc no, nie jest, na pewno nie będzie to łatwe, ale myślę, że nie do zrobienia.
Ale do zrobienia.
Do zrobienia.
No, miejmy nadzieję, że się uda. No, ale nawet jeżeli te wspólne spotkania byłyby niemożliwe z przyczyn technicznych, to kapłan we wspólnocie zawsze daje tą gwarancję, że można przyjść, porozmawiać i jakieś problemy po prostu w ten sposób rozwiązać.
Tak, no ksiądz Wojciech, znaczy to nie jest jakby w ten sposób, prawda, że tutaj, nie wiem, po każdej próbie tam ksiądz jakoś nas rozlicza z jakichś naszych zachowań, ale reaguje. Reaguje na pewno na różne takie sytuacje i myślę, że sam pewnie się nad tym za bardzo nie zastanawia, że to jest właśnie ta opieka duchowa, ale no czuwa nad nami w jakiś sposób.
Sama obecność jest ważna. To może jeszcze utwór Aniu, o którym ty wspomniałaś, że zakochana w nim jesteś
tak.
od lat. To prawie już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania.
Tak, i to ze szczególną dedykacją dla Grażyny Sarny. Siergieja Rachmaninowa, Bohrodice Dziewo. Jest to utwór pochodzący z Nieszporów tego kompozytora.
Dziękuję, Aniu.
Proszę Państwa, piękna muzyka, mili goście. Aż nie chce się kończyć dzisiejszej audycji Serce jak obłok, no ale czas płynie w sposób nieubłagany. A więc pora się już z Państwem pożegnać. Przypomnę, że dzisiaj część składu z Holy Gaudete działającej przy parafii katedralnej w Siedlcach w audycji gościła. Schola wydała płytę wokół roku liturgicznego. Tą płytę mogą Państwo pytać w kościele katedralnym. A gośćmi w studiu byli Anna Januszewska, która prowadzi scholę, Adam Szczepański, organista w parafii katedralnej, także autor muzycznych opracowań części utworów, które na płycie się znalazły, ksiądz Wojciech Stefaniuk i Grażyna Sarna. Chciałbym Was jeszcze na koniec poprosić o jedną rzecz, o to, żebyście zaśpiewali przynajmniej jedną zwrotkę pieśni Wszystkie nasze dzienne sprawy. Księdza Wojtka poproszę o błogosławieństwo, tylko wcześniej jeszcze podziękuję Tomkowi Goste, który program zrealizował, a do usłyszenia mówi Państwu Agnieszka Osmulska. No to już oddaję Wam głos.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjmij to śnie Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
Noc spokojną, śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.